Dzień dobry Państwu. Po co nam historia? To pytanie co tydzień pada w piątki na antenie Radia Kraków i odpowiadają goście zaproszeni do tej audycji. I za każdym razem się okazuje, że historia i wiedza o tej historii, o przeszłości jest nam niezbędna po to, żeby zrozumieć to, z czym mamy teraz do czynienia, ze wszystkimi okolicznościami, w jakich teraz żyjemy. Bardzo serdecznie witam gości dzisiejszej audycji. W studiu profesor Konrad Wnęk, dyrektor Instytutu Strat Wojennych.
Dzień dobry
panie dyrektorze. A łączymy się z panem ministrem Arkadiuszem Mularczykiem, wiceministrem spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witam serdecznie i pretekstem w ogóle do tej rozmowy, choć pretekst mamy właściwie cały czas i nieustający od bardzo wielu lat, albowiem Niemcy nie rozliczyły się z Polską za to wszystko, co nam uczyniły w okresie II wojny światowej. Całe lata, będę panów o to pytać, trwało i powstawał ten raport, który we wrześniu ubiegłego roku, 1 września, został zaprezentowany i wtedy do działań przystąpił właśnie pan minister Mularczyk. A pretekstem takim bezpośrednim powrotu może teraz do tego tematu jest niedawna rocznica pierwszego transportu do Auschwitz, do Oświęcimia, z Tarnowa. Pierwszej bardzo dużej grupy, ponad 700 osób, więźniów, samych Polaków. Co się potem działo w Auschwitz, w tym strasznym obozie zagłady, wszyscy wiemy, co się działo na ziemiach polskich. Właśnie tu nie wiadomo chyba, czy wszyscy wiemy. Mówię zarówno o polskim społeczeństwie, jak i przede wszystkim wiedzy, opinii społecznej na świecie i w Europie. Panie ministrze, jeśli pan profesor pozwoli, zacznę może od tego, od pytania do pana ministra. No, prawie rok jest już tych starań nagłaśniania sprawy. Jak pan ocenia te minione miesiące, jeżeli chodzi o nasze szanse uzyskania tych odszkodowań, a przede wszystkim przyznania Polakom racji, że są one potrzebne?
To rzeczywiście był bardzo intensywny rok pracy, zarówno mój jako pełnomocnika rządu do spraw odszkodowań wojennych, ale także Instytutu Strat Wojennych i całego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Myśmy podjęli szereg inicjatyw międzynarodowych, w szczególności inicjatyw dyplomatycznych, których celem było umiędzynarodowienie problematyki polskich strat wojennych. Dotychczas ta sprawa była, można powiedzieć, kompletnie nieznana szerzej opinii publicznej na świecie. Druga wojna światowa niestety nie kojarzy się na świecie, w Europie Zachodniej, w Ameryce, w Niemczech z okupacją i agresją na ziemiach polskich. I myślę, że w ciągu tych ostatnich, powiedzmy, 7-8 miesięcy udało nam się sprawę w sposób bardzo poważny zbudować świadomość międzynarodową tej sprawy. I oczywiście te działania, które podjęliśmy zarówno za oceanem, w Kongresie Amerykańskim, w Departamencie Stanu, w Senacie, ale też w organizacjach międzynarodowych, no, pokazują, że niemiecka dyplomacja nie lekceważy tych naszych działań i podejmuje szereg działań, których celem jest po prostu w jakiś sposób przeszkadzanie czy też neutralizowanie naszych działań, jakby to dostrzegamy. Oczywiście w Niemczech Niemcy jako takie same bronią się przed tą wiedzą, nie chcą tej wiedzy przyjmować, ją wypierają i jakby odrzucają. Stąd też działania, które podejmujemy, one są działaniami na bardzo wielu płaszczyznach i forach. To są i działania dyplomatyczne i polityczne, ale także działania informacyjne. To są konferencje, spotkania, jakby eventy, publikacje filmów, audycji radiowych. Cała polska dyplomacja dostała zadanie, żeby w krajach, w których Polska jest prezentowana, żeby ten temat nagłaśniać, żeby powstawały publikacje radiowe, telewizyjne, także publikacje w internecie, w sieci, w gazetach. Również ja osobiście udzieliłem dziesiątki wywiadów dla wszystkich mediów, dla wielu mediów na świecie, ale także aktywnie włączamy się w pewną taką debatę czy dyskusję, czy prostujemy różnego rodzaju fałszywe informacje, które są czasami rozsiewane w mediach międzynarodowych. Więc myślę, że krok po kroku, miesiąc po miesiącu budujemy świadomość, co jest elementem też pewnej presji na Niemcy, dlatego że no Niemcy dzisiaj nie mają argumentów tak naprawdę, żeby odrzucać nasze roszczenia. I my zderzamy się, jakby realizując ten projekt, jakby z, po pierwsze z brakiem wiedzy, po drugie z wyparciem wiedzy przez Niemców o II wojnie światowej. To jest to, że część z nich w ogóle uważa, po pierwsze, że już tematu w ogóle nie ma, że jest temat załatwiony, a część z nich uważa, że sami Niemcy były ofiarą II wojny światowej, bo utracili terytorium, bo byli wypędzonymi. Co więcej, że to naziści okupowali Niemców i Niemcy też byli ofiarami.
I w maju obchodzili rocznicę 8 maja, jak powiedział kanclerz, wyzwolenia Niemiec od nazistów.
Tak, to jest jedna sprawa, również kwestia samej Niemczech, ale również Austrii, gdzie ta pamięć wyparcia poszła jeszcze dalej, gdzie oni również uważają się za ofiarę nazistów i sama Austria, Austriacy, i tutaj w wyniku naszych kontaktów, działań, nagłośnienia pewnych informacji widzimy na przykład, że w samej Austrii trwa proces po prostu już zacierania tej pamięci, likwidowania miejsc obozów koncentracyjnych, gdzie już gdzie ta wiedza jest naprawdę już bardzo, bardzo śladowa. Czyli mamy do czynienia z sytuacją wypierania pamięci o II wojnie światowej, wypierania odpowiedzialności i nie mam co do tego większych złudzeń. Jest tutaj jakieś takie ciche porozumienie z częścią środowisk żydowskich i wmawianie, że to Polacy są współodpowiedzialni za Holokaust. To są takie publikacje, które widzimy czasami w mediach międzynarodowych. To są również informacje, które dostajemy z ambasad czy z konsulatów o tym, że w bardzo wielu miejscach Polaków obciąża się za kwestię Holokaustu. I oczywiście trzeba to łączyć z faktem, że Niemcy cały czas płacą środowiskom żydowskim, organizacjom żydowskim świadczenia.
Będę o to pytać, jeśli pan minister pozwoli, za chwilę, bo jest obietnica znowu wypłacenia kolejnej dużej kwoty ofiarom ocalałym z Holokaustu i nie ma tu jak gdyby żadnej dyskusji, a w kontekście wypłacenia odszkodowań Polsce i Polakom, przecież robotnikom pracy przymusowej, też Niemcy, niemieccy obywatele, którzy pracowali na robotach przymusowych, dostali odszkodowania. Więc o tym może za chwilkę, a pana profesora Wnęka tu w studiu zapytam, bo rzeczywiście wstrząsa Instytut Strat Wojennych, a zatem w osobie pana profesora, opublikował ostatnio przy okazji właśnie tejże rocznicy pierwszego transportu naprawdę wstrząsające plakaty przedstawiające osoby zamordowane w Auschwitz przez Niemców, co jakby jest chyba zrozumiałą intencją uświadomienia polskiemu społeczeństwu tego, co się tam działo. Bo jak pan profesor ocenia? To znaczy, dostrzegają państwo także ten brak świadomości w polskim społeczeństwie?
Tak, pani redaktor, inaczej nie robilibyśmy takiej akcji. No, ona niestety była ograniczona, jeżeli chodzi o plakaty do Warszawy, chociaż w zasadzie powinna być równie dobrze rozpropagowana na przykład w Tarnowie, skąd ten pierwszy transport wyruszył, ale także w innych miastach, ponieważ to, co zrobiliśmy, to są tylko przykłady 4 osób wybranych, natomiast tych osób było oczywiście o wiele więcej. I wybrane osoby przedstawiały taki pewien przekrój społeczeństwa, przynajmniej taki był nasz zamiar, żeby pokazać, za co można było do Auschwitz trafić, że niekoniecznie trzeba było się zajmować jakąś pracą, nie wiem, konspiracyjną, podziemną, walczyć aktywnie, ale to byli ludzie, którzy często bez żadnej tak naprawdę istotnej winy, w cudzysłowie, trafiali przyczyny, do tego obozu. Prawda? Żadnej winy, przyczyny.
To... Może pan profesor zechce powiedzieć, co było na tym plakacie, bo to było zdjęcie ofiary niemieckiego mordu z podpisem.
Tak.
Bardzo charakterystyczne.
I podpisy były charakterystyczne w zależności od ofiary. Mhm. To była na przykład Czesława Kwoka, która została zamordowana w Auschwitz z zastrzykiem z fenolu za to, że była polskim dzieckiem, że nie pasowała do przyjętych pseudorasowych teorii i ona pochodziła z Zamojszczyzny i została sklasyfikowana jako nierokująca dla jakiejkolwiek, nie wiem, adopcji, czy wychowania, czy skierowania do Rzeszy w ramach tych porwanych dzieci. Dlatego została skierowana do Auschwitz. Także to nawet były dzieci w wieku lat 14, które no, poniosły tam śmierć. No, trzeba sobie po prostu zdawać sprawę z tego, że właśnie nie tylko była to kwestia jakiegoś, nie wiem, prawa nawet niemieckiego, czy czegoś w tym guście, czy jakiejś pracy konspiracyjnej, tylko to byli zwykli polscy obywatele, dlatego że na przykład nie kontynuowali tajne nauczanie, albo w ogóle, że byli nauczycielami i byli podejrzani o jakąś działalność. Niekoniecznie musieli ją nawet realnie prowadzić, ale wystarczyło być polskim inteligentem, polskim nauczycielem, polskim księdzem, działaczem społecznym, żeby trafić. Należy pamiętać, że no, nie było tutaj kwestii jakichś sądowych. Państwa prawa i praworządności wielokrotnie krytykowanej też nie było, tylko był to nakaz uwięzienia w obozie. A co się w tych obozach działo, to doskonale wiemy.
No właśnie, my to wiemy, tylko panie ministrze, to jest tak, że my to wiemy, ale jakoś nie tkwi to w takiej ogólnej społecznej świadomości, nawet niestety społeczeństwa polskiego. Zaciera się ta wiedza, chociaż chyba trudno znaleźć byłoby rodzinę, która nie ucierpiała, której członkowie, przodkowie nie ucierpieli z rąk niemieckich, no i sowieckich także, ale mówimy tutaj w tej chwili o Niemcach okupujących Polskę w czasie II wojny światowej. Zapytam pana ministra, jeśli można, bo tu pan profesor powiedział, że wystarczyło być polskim inteligentem. To też przecież była jak gdyby ta idea, która towarzyszyła zarówno Niemcom, jak i Sowietom, no jak to się mówi w pewnej przenośni, odcięcia narodowi głowy, prawda?
No tak, to oczywiście to opisywaliśmy w naszym raporcie szereg działań, które zostały podjęte przede wszystkim wobec polskiej inteligencji. Przecież gdy Niemcy atakowali Polskę, ale i Rosjanie, to powstawały listy proskrypcyjne i oczywiście polską inteligencję, lekarzy, architektów, księży, prawników, polityków od razu pojmano i likwidowano. Podczas pierwszego ataku już ponad 100 tysięcy polskiej inteligencji zostało zamordowanych. No i później oczywiście systemowo mordowano właśnie polską inteligencję, warstwy przywódcze i te straty były naprawdę gigantyczne. W niektórych kategoriach osób, lekarzy, dentystów, to było 70, 50, 60%, prawników 50%, profesorów uniwersyteckich, nie mówiąc oczywiście o parlamentarzystach, posłach, senatorach, ponad 300-400 polskich parlamentarzystów, senatorów zostało również zamordowanych. Więc to pokazuje, że ta polityka była nakierowana na wyniszczenie po prostu inteligencji polskiej i zrobienia z Polaków narodu po prostu niewolników, którzy mieli pracować na przemysł, gospodarkę niemiecką. Więc to są konsekwencje, które długim cieniem kładą się na Polsce, na polskiej, nie tylko polskiej demografii, ale też na rozwoju naszego kraju, bo jeśli te właśnie warstwy inteligenckie i przywódcze zostały wyniszczone, to się przekładało później na kolejne pokolenia. Więc trzeba jasno podkreślić też, że szanowni państwo, no, można powiedzieć, że dzisiejsze pokolenie 50-60-latków jest ostatnim pokoleniem, które jeszcze miało kontakt z ludźmi, którzy żyli podczas wojny, bo to pokolenie odchodzi, więc na nas spoczywa szczególny obowiązek, żeby tę kwestię w sposób bardzo stanowczy i zdecydowany podnosić zarówno w Polsce, ale też za granicą, dlatego żeby po prostu nie dochodziło do tworzenia zupełnie jakiejś alternatywnej wersji historii, jaką dzisiaj widzimy, no bo jest to niezwykle dla nas jako kraju, narodu, społeczeństwa bardzo niebezpieczne. Ja spotykam się niestety również jako minister z informacjami z konsulatów, z ambasad, że w niektórych krajach Polacy są w sposób taki, powiedziałem, często podczas spotkań, rozmów obciążani właśnie za współudział w Holokauście. Więc to są bardzo poważne historie, to są bardzo poważne rzeczy. Nie miejmy złudzenia, że to się dzieje samo, to się samo nie dzieje. To jest pewna polityka państwa niemieckiego, dyplomacji niemieckiej, służb niemieckich, historyków niemieckich, którzy dzisiaj po prostu tworzą absolutnie alternatywną historię II wojny światowej.
Ale czy tworzą to dzisiaj, czy to jest cały proces, panie ministrze i panie profesorze także, który trwa od bardzo wielu lat, który w ogóle w Polsce u nas był zaniedbany, bo przecież dopiero od kilku lat w tej chwili podjęto to wyzwanie oprotestowywania tej zakłamanej historii dotyczącej właśnie polskich obozów śmierci, prawda? To jest to sformułowanie, które jest no, nieprawdopodobnie krzywdzące.
Pani redaktor, jeżeli mogę jeszcze dodać dwa
tak,
słowa.
Oczywiście.
Oczywiście jest tak, że ten proces trwa już od dziesiątek lat. Ja spotykałem się z historykami, ale też z ludźmi, którzy się tym zajmowali w sposób taki, powiedziałbym, hobbystyczny, napisanie na temat książki. Więc to jest proces, który trwa już od dekad, od lat 50. No zacierania odpowiedzialności, pamięci. I stąd też dzisiaj taka nasza determinacja, bo my dzisiaj mamy po prostu, jak to się mówi po angielsku, window of opportunity, czyli mamy takie okienko możliwości dzisiaj, żeby ten temat aktualnie podnosić mocno. Nie wiemy, jak długo będziemy to mogli robić, dlatego też dzisiaj chcemy zrobić wszystko, żeby ten temat był bardzo wysoko na agendzie krajowej i międzynarodowej i po to, żeby no, w pewien sposób przywrócić tę pamięć o naszej historii, naszych ofiarach, bo jesteśmy im to zobowiązani. Miliony Polaków zginęło, miliony musiało wyjechać na emigrację, miliony później w cierpieniu musiało odbudowywać nasz kraj ze zniszczeń, ze zgliszcz, ponosili koszty tej odbudowy, później okupacja komunistyczna, sowiecka, więc jesteśmy ich dłużnikami i musimy zrobić wszystko, żeby tą historię przywrócić na właściwe tory.
Ta część właśnie historyczna, o której pan minister mówi, tak jak pan zresztą wspomniał na początku teraz swojej wypowiedzi, że tam znajduje się cała część poświęcona mordowaniu polskiej inteligencji. Więc ja mam pytanie, jak ten raport powstawał i czy panowie, może pan profesor Wnęk zechce powiedzieć, czy z pana zdaniem, a potem pan minister, ci, którzy ten raport przeczytają, są w stanie odrzucić tę alternatywną wersję historii? Czy my mamy jeszcze szansę naprostowania tej drogi trwającej, no zresztą jak teraz także pan minister Mularczyk mówił, no niestety od dziesiątków lat. Może pan profesor Wnęk teraz.
Pani redaktor, no oczywiście, że mamy szansę prostowania i to robimy. Ale
tak, prostować
proszę,
trzeba, tylko jak
ale
właśnie.
Ale proszę pamiętać, że raport jest jeden, natomiast publikacji, tak, które właśnie zniekształcają historię, jest co najmniej kilkaset, jak nie kilka tysięcy. Ja ostatnio byłem na takim wyjeździe służbowym do Berlina, żeby się zaznajomić, w jaki sposób właśnie jest to zniekształcane. Mhm. I proszę sobie wyobrazić moje zdumienie, gdy byłem w takim muzeum, wystawa, trudno to nazwać nawet, ale takim centrum na rzecz opozycji, powiedzmy, antyfaszystowskiej, można byłoby tak to nazwać. I to, co mnie tam zdumiało, to dwa potężne regały z książkami, których było kilkadziesiąt i każda z tych książek opowiadała, proszę sobie wyobrazić, o niemieckim ruchu oporu. W tym wziętym na sztandary teraz Stauffenbergu, który pisał o Polakach. To, co pisał, każdy może przeglądać sobie za chwilę w internecie i zobaczyć, co pan Stauffenberg pisał w listach do żony o Polakach, Żydach i o zajmowanym właśnie przez jego współkompanów w naszym kraju. Także to proszę, warto to zauważyć. Warto to przeczytać i zauważyć, co tam jest napisane. I ten bezwzględny rasista, ten bezwzględny nazista jest teraz brany jako pewnego rodzaju ikona. No, tam jest jego pomnik. Ja wiem, że on zginął, ale naprawdę on nie walczył z żadnym faszyzmem, nie walczył z nazizmem, tylko walczył o to, żeby szaleniec nie doprowadził do klęski III Rzeszy. Oni chcieli przejąć władzę nie po to, żeby zmieniać, nie wiem, ustrój i uwolnić Rzeszę od nazistów, tylko chcieli przejąć władzę po to, żeby ocalić Rzeszę przed klęską militarną i kontynuować opór. Tego, o tym nie ma ani słowa tak naprawdę. Więc to jest, proszę Państwa,
coś. W opinii pana profesora po tej wizycie wydaje się, że to trafia tam na podatny grunt?
To trafia na podatny grunt. Byłem tam i nie brakowało zwiedzających. Oglądali to ludzie, przeglądali. Była też wystawa tak zwana specjalna. Była wystawa stała, zresztą pod względem technicznym bardzo dobrze wykonana. Nie płaciło się ani euro za wstęp, więc też
duża zachęta.
Duża zachęta, więc myślę, że jeżeli
poznawania w cudzysłowie historii.
Tak, jeżeli się sprzedaje taką swoją wizję, no to w końcu ona trafi. No, jeszcze pewnej bezczelności trzeba, żeby przy remontowanym tym centrum, to jest dawny fragment budynku Ministerstwa Marynarki III Rzeszy, wystawić takie, powiedzmy, bardzo duże reklamy tego, co jest w środku. No, ja robiłem zdjęcia i nie mogłem uwierzyć, dopóki nie zrobiłem tych zdjęć, jeszcze raz się przyjrzałem, co na tych zdjęciach jest, jakie osoby są brane. Jasne, że oni łączą na przykład też faktycznie jakiś taki mikroskopijny ruch oporu przeciwko nazizmowi w Niemczech, przeciwko dyktaturze. Był taki, nikt tego nie neguje, ale to nie był mainstream. To były jednostki, to byli młodzi ludzie,
jak
którzy się...
w społeczeństwie tak, trafiające się.
Którzy się nie godzili na to, nie godzili się na dyktaturę, nie godzili się na tę zbrodniczą ideologię, ale ilu ich było? No, może byśmy doliczyli do 500 w całych Niemczech. No, to jest naprawdę zupełnie coś innego. A teraz jeszcze bierze się ich jako przykład, że to ma być, że praktycznie, nie wiem, tak jakby połowa tego narodu była przeciwko dyktaturze Hitlera.
I czekała to, tylko na uwolnienie tak, się
od nazistów. To jest zupełna nieprawda i to jest kłamstwo. I my musimy o tym mówić i musimy... No, nie wiem, może będziemy słać listy, może będziemy słać protesty, może będziemy robić co innego, ale nie może tak być, że Stauffenberg, który był rasistą i nazistą, jest brany tam na sztandary. No, jeżeli chcą go sobie brać, to niech powiedzą wprost, że dalej podtrzymują tę ideologię.
Ach, ale tego na pewno nie powiedzą, bo przecież myślę, są pacyfistami, prawda? Panie ministrze, był pan w wielu miejscach już w Europie i na świecie, opowiadając historię tak naprawdę II wojny, opowiadając o tym, co Niemcy robili w Polsce, jakżeż diametralnie różniło się to od okupowania ziem w innych państwach Europy Zachodniej. Mówił pan, Niemcy nie mogą udawać, że sprawy nie ma, a jednak wydawałoby się, że cały czas udają, a odpowiadając na notę dyplomatyczną wysłaną właśnie podaj tam na początku października, proszę mnie poprawić, jeżeli pomyliłam, chyba 3 października, na początku stycznia dopiero tego roku przychodzi odpowiedź, w której Niemcy piszą, sprawę uważamy za zamkniętą.
No tak, to oczywiście była taka odpowiedź, z której po prostu nic nie wynika, bo tak naprawdę sprawa nigdy nie była zamknięta. Nigdy też formalnie nie podjęto żadnych rozmów, dlatego też ja wystąpiłem do Rady Ministrów z takim wnioskiem i Rada Ministrów 18 kwietnia podjęła uchwałę, gdzie w sposób formalny ustosunkowała się do odpowiedzi na notę niemiecką. Po pierwsze, Rada Ministrów stwierdziła, że sprawa nie została nigdy zamknięta w relacjach polsko-niemieckich. Nigdy nie było żadnej umowy, traktatu pokojowego, umowy bilateralnej, jakiejś umowy likwidacyjnej między Polską i Niemcami. I Polska się reparacji nigdy nie zrzekła. I w 4 punkcie Rada Ministrów po raz kolejny wzywa Niemcy do podjęcia rozmów w tym zakresie. Tak więc to odpowiedź była tutaj jednoznaczna i cała Rada Ministrów jednogłośnie tą uchwałę podjęła. Ona jest opublikowana w Monitorze Polskim z 18 kwietnia, więc to jest odpowiedź formalna polskiego rządu. My dzisiaj, panie redaktor, konsekwentnie przygotowujemy grunt pod kolejne działania polityczne, dyplomatyczne i prawne. Tym elementem jest właśnie wysyłka raportów o stratach wojennych wraz z listem przewodnim moim do wszystkich niemieckich deputowanych w Bundestagu i Bundesracie. Również wszyscy eurodeputowani w Parlamencie Europejskim taki list dostaną z moim listem przewodnim i będziemy tę akcję kontynuować. Po pierwsze, ważne jest zbudowanie świadomości międzynarodowej w tym obszarze, dlatego że bardzo często te publikacje prasowe czy medialne są takie zdawkowe. Jest dużo niezrozumienia też wokół tego tematu, dlaczego teraz, o co w ogóle chodzi, więc ta wysyłka tych listów wraz z skrótem raportu, ona ma zbudować świadomość w Niemczech i w Parlamencie Europejskim na temat tej sprawy. I oczywiście kluczem tu jest po pierwsze pewna presja międzynarodowa na Niemcy, ale też zmiana świadomości, czyli praca nad świadomością w samych Niemczech. I to, no, my tego nie osiągniemy w ciągu kilku miesięcy. To musi być pewien proces, który musi być prowadzony właśnie na wielu różnych płaszczyznach, informacyjnej, edukacyjnej, dyplomatycznej, politycznej, prawnej, no to musi być pewna ofensywa i to jest też ważne. Musimy też pobudzić pewną świadomość w innych krajach. Stąd też moja wizyta kilka dni temu w Atenach, gdzie odbyła się konferencja międzynarodowa na temat właśnie braku sprawiedliwości po II wojnie światowej. I to była konferencja z udziałem prawników greckich, włoskich, ale także prawnika z Serbii, gdzie właśnie mamy tą perspektywę bardzo podobną, że po II wojnie światowej ofiary tej wojny nie doznały nigdy sprawiedliwości. I to pokazuje, że musimy właśnie prowadzić szerszą współpracę międzynarodową, dlatego żeby Niemcy, ta presja medialna, informacyjna, presja polityczna, ona jakby z różnych stron oddziaływała na państwo niemieckie. Oczywiście musimy mieć świadomość, że Niemcy to jest potężny kraj z potężną dyplomacją, z wielkimi funduszami i własnymi funduszami, które kontrolują w Unii Europejskiej i oni te działania oczywiście obserwują i będą starali się je mrozić. To co jakby jest chyba oczywiste i nikt z nas nie powinien mieć tu możliwości, że te dekady, te miliardy marek, które włożyli euro w budowanie swojej narracji, oni teraz tego tak łatwo nie zrezygnują. Więc przed nami jest długa batalia, ale ja absolutnie jestem przekonany, że zwyciężymy, ponieważ racja jest po naszej stronie i prędzej czy później myślę, że przełamiemy tą barierę zmowy milczenia, która jest wokół tego tematu i trochę na świecie, ale też w samych Niemczech.
Myślę, że na pewno tak będzie i że szalenie ważne też jest przekonanie polskiego społeczeństwa, żeby tu nie było żadnego kontestowania tej decyzji o walce o prawdę, bo to jest chyba w tym wszystkim najsmutniejsze, że pojawiają się różnego rodzaju głosy. Może już coraz mniej, ale na początku, kiedy raport, o który zaraz chcę zresztą zapytać, bo to ogrom pracy panu, ale powiedział pan minister rzecz, myślę, o której tak naprawdę bardzo wiele osób nie ma zielonego pojęcia, że nigdy nie podpisano traktatu pokojowego z Niemcami. To może pan profesor teraz uzupełni, bo nikt sobie z tego tak do końca nie daje sprawy, bowiem konsekwencje niepodpisania tego traktatu są bardzo poważne, bo to nie jest tylko fakt, że po prostu nie podpisano dokumentu, tylko to, z czym w tej chwili się borykamy, jest między innymi konsekwencją tego, że nie było takiego dokumentu, bo w takie dokumenty wpisuje się zawsze reparacje wojenne, prawda, panie profesorze?
No, może nie zawsze się wpisuje reparacje wojenne, ale...
Ale powinny być w każdym razie wpisane. Jeżeli tego nie ma w ogóle dokumentu, no to też jakby można potem takie toczyć dyskusje.
Natomiast w traktatach pokojowych no, jest często zawarty element odszkodowań i reparacji, ponieważ to nie są, powiedzmy, tożsame słowa, żebyśmy mieli tego pewną świadomość. Natomiast Niemcy bardzo dobrze unikały odpowiedzialności i tutaj mamy po pierwsze pewien problem, że istniały dwa państwa niemieckie, w tym jedno nieuznawane przez RFN. To NRD podpisało pierwszy traktat graniczny, ale to w zasadzie skupiało się głównie na uznaniu polskiej granicy zachodniej, prawda? Nie było żadnych tych kwestii reparacyjnych wymienionych, ponieważ teoretycznie powinniśmy dostać z tej strefy okupacji sowieckiej właśnie odszkodowania, czego nie dostaliśmy.
Natomiast... Ale cały czas podtrzymuje się taką tezę, że one rzekomo zostały wypłacone Związkowi Sowieckiemu i teoretycznie nam przekazane. To też jest jeden z takich nieprawdziwych argumentów.
Tak, oczywiście można znaleźć jakieś tam częściowe po prostu, może nie wypłaty kwot, tylko jakichś urządzeń, ale to naprawdę nie były po prostu kwoty znaczące. Poza tym no, interes był kiepski, ponieważ my za to spłacaliśmy te rzeczy naszym węglem po zaniżonych cenach, więc w sumie była to bardzo nieopłacalna sprawa. Poza tym należy też pamiętać, że te tereny były już ograbione wcześniej przez Sowietów, zarówno nasze nabytki po II wojnie światowej, jak i po prostu tereny dzisiejszej byłej NRD. Tam dochodziło do bardzo dużych demontaży, wywozu całych fabryk i to spowodowało też kryzys ekonomiczny na tych zagarniętych terytoriach. Natomiast no, jeżeli chodzi o traktaty, to tutaj Niemcy bardzo zręcznie unikały tego tematu przez wiele lat. Najpierw był argument taki, że no, to dopiero jeszcze nie czas, dopiero po zjednoczeniu Niemiec możemy o tym rozmawiać, potem nastąpiło zjednoczenie Niemiec, gdzie Polska w ogóle nie brała udziału, nie była podmiotem tutaj. Był to układ 2 plus 4. No i wreszcie tak zwany traktat tam o przyjaźni i granicy, no to też sprawa została pominięta.
Niemcy wprawdzie... To był 1991 rok.
Tak, i Niemcy wręcz tam chcieli takiego zapisu, że kwestia reparacji odszkodowań jest właśnie zamknięta i nie będziemy już do tego wracać. Akurat na to nasi ówcześni politycy się nie zgodzili, ale to było znowu odsunięcie sprawy Ad calendas graecas, prawda? Ona nigdy nie będzie poruszana i przez wiele lat tak było. Czyli nie mamy żadnego dokumentu, żadnego traktatu kończącego wojnę, formalną wojnę pomiędzy III Rzeszą a Polską. No i oczywiście spadkobiercą prawnym III Rzeszy są Niemcy. Jest w tej chwili Republika Federalna Niemiec. Także to jest bardzo ciekawe z punktu widzenia i takiego politycznego i końca tego sporu. Tego tak naprawdę nie ma. To, co się zaczęło 1 września, nie zostało nigdy formalnie zakończone. Zresztą nie tylko dotyczy to Polski, bo że ciekawa, to samo jest między Rosją dzisiejszą, a Japonią. Też nie posiadają traktatu pokojowego w tej sprawie, no i też pewne tam spory bardziej terytorialne wchodzą w grę, natomiast u nas wchodzi spór o odszkodowania za grabież, bo to nie jest tylko kwestia wojny. Bo można powiedzieć, no dobrze, wojna była, bombardowania, no w każdej wojnie są ofiary, cierpienia i tak dalej. Natomiast to była zaplanowana i zrealizowana grabież Polski. Także proszę pamiętać, że niemieckie społeczeństwo w czasie I wojny światowej ponosiło bardzo duże koszty blokady. Hitler stwierdził, że on nie popełni tego błędu i obciąży kosztami prowadzenia wojny kraje podbite i kraje okupowane. To nie Niemcy miały płacić obniżeniem poziomu życia w czasie II wojny, tylko właśnie Polacy, Grecy, Serbowie, Francuzi. Także koszt wojny miał być w zupełności przeniesiony na narody podbite, natomiast samo społeczeństwo niemieckie miało tego nie widzieć.
Panie ministrze, pan profesor wspomniał o grabieży i to jest no, szalenie istotny wątek, też przecież znajdujący się w raporcie, jak ta grabież wyglądała, dóbr kultury. Mówimy tutaj o świadomości społeczeństwa niemieckiego. Przecież do teraz pojawiają się na aukcjach dzieła sztuki, które są wywiezione, skradzione po prostu z Polski, które są w rodzinach niemieckich. Te rodziny niemieckie znakomicie sobie zdają z tego sprawę, że nie jest to pamiątka, nazwijmy to rodzinna, w pełnym tego słowa znaczeniu, a mimo to po prostu tym handlują i na tym się w dalszym ciągu wzbogacają. Jak wygląda, czy jak można byłoby określić w oparciu o raport, którego no, pan był tutaj na pewno przez bardzo, bardzo wiele lat głównym przewodnikiem, nasze straty, jeśli chodzi o dobra kultury, o dobra materialne, o to, co wywieziono też już na samo zakończenie wojny, choćby z Warszawy po powstaniu, prawda? Z każdego mieszkania.
No właśnie to jest najbardziej chyba trudny element szacowania strat dobra kultury. Po pierwsze zniszczenia zasobów materialnych polskich kościołów, pałaców, muzeów, dworów. Trzeba podkreślić, że znaczna część została na Kresach, w ogóle już zdewastowana i zniszczona, prawda? A te również, które były na ziemiach polskich, tak zwanych ziemiach dawnych, również to są wielkie straty i tutaj my wyceniamy to w naszym raporcie, w takim szerszym katalogu strat materialnych. Tam są właśnie straty kościoła, muzeów, innych zabytków. Natomiast oczywiście są dobra kultury, dzieła sztuki. I tutaj również wielki, gigantyczny problem z wyceną tych strat, no bo proszę pamiętać, że każde dzieło sztuki ma określoną wartość taką, którą przyjmujemy w obrocie takim na rynku, ale też wartość, którą wycenia rynek, prawda? Więc to jest bardzo ciężko dokonać takiej wyceny obrazów, cennych dzieł sztuki, księgozbiorów w taki sposób bardzo rzetelny, dlatego że to najczęściej rynek dokonuje tej wyceny, prawda? Natomiast co trzeba podkreślić, że duża część rzeczy została po prostu wywieziona właśnie poprzez rabunek domów, mieszkań prywatnych, muzeów, zostały zniszczone inwentarze i bardzo często w Polsce po prostu nie ma świadomości, nie ma wiedzy o tym rabunku. No to jest dość przykład właśnie rabunku Warszawy. Przed zniszczeniem Warszawy dowiadujemy się, że Niemcy ponad 50 tysięcy wagonów załadowali różnego rodzaju dobrami kultury, dzieł sztuki, ale także rabunek mieszkań po prostu prywatnych. 50 tysięcy wagonów. Podobna sytuacja miała miejsce na przykład w Jaśle, które zostało zaminowane i zniszczone, gdzie również wieleset wagonów zostało załadowanych do dobytkiem mieszkańców Jasła i wiezionych do Niemiec. No i takich sytuacji były po prostu tysiące. gdzie był rabunek ten systemowy, państwowy, niemiecki, ale też rabunek żołnierzy, po prostu zwykłych żołnierzy Wehrmachtu, którzy wchodzili do mieszkań prywatnych i mogli rabować do swoich plecaków, co chcieli. I dzisiaj rzeczywiście to wszystko jest w Niemczech, to jest gdzieś w niemieckich domach, strychach, w muzeach, piwnicach i pewno jest przedmiotem drugiego obrotu, bo przecież Niemcy mają świadomość, że nie mogą tych rzeczy nadawać na publiczne akcje, bo to jakby wyjdzie, więc tam jest, nie wiemy, szanowni państwo, złudzeń, tam po prostu jest drugi obrót, niejawny obrót między kolekcjonerami sztuki i oni po prostu na niejawnych...
A czasem to wychodzi, prawda? Bo gdzieś wydaje mi się, że na aukcjach coś się tam pojawiło, prawda? I od razu zresztą wyszło właśnie, tak? Pan minister
tak,
mówił.
Tak, więc ci kolekcjonerzy, ci koneserzy sztuki niemieccy, oni dobrze wiedzą, że nie mogą tego dać do jakichś domów aukcyjnych, więc to się wszystko odbywa po cichu między kolekcjonerami. Tam te obrazy po prostu chodzą, dlatego stosunkowo tak niewielki mamy jakby uzysk, tak? No bo nawet jeśli tych obrazów w ciągu ostatnich lat, powiedzmy, było kilkaset, prawda, to biorąc pod uwagę to, że zrabowano kilkaset tysięcy, no to są wszystko cały czas śladowe ilości, co się udaje odzyskiwać. Więc no to są poważne historie, to są poważne rzeczy. Również wielki rabunek przecież zasobów finansowych, bankowych, przecież wielu polskich obywateli, polskich Żydów lokowało swoje oszczędności, zasoby złota w bankach szwajcarskich. Później przecież ci ludzie, którzy ginęli, no to przecież te zasoby tam dalej są. Część udało się odzyskać, ale na pewno nie wszystko. Więc no niewątpliwie te zasoby są w Szwajcarii, w Niemczech, w Austrii, w wielu, wielu innych krajach Europy Zachodniej. Pewno również trafiły do Brazylii, do Argentyny, gdzie Niemcy uciekali tak po wojnie. Więc no to są, szanowni państwo, sprawy, do których musimy mieć świadomość, że tam po prostu nie ma woli rozliczenia się jakby z Polską. Bo oni po prostu musieliby pościągać te obrazy ze swoich gabinetów, z biur.
A przywiązali się już do nich, prawda? Przez kilkadziesiąt lat.
Przywiązali się do nich i oni dzisiaj no, będą walczyli z naszymi roszczeniami. No właśnie w taki sposób, ażeby pośrednio atakować status naszego kraju, mówić, że jesteśmy tu jakąś słabszą demokracją, że mamy problemy z praworządnością i generalnie jesteśmy krajem niewiarygodnym. No, ale to dla mnie jest oczywiste, że jest to związane tutaj z naszymi roszczeniami, z naszą polityką, z naszym upominaniem się o prawdę, sprawiedliwość i praworządność, prawda, po wojnie.
Istotna jeszcze jest jedna rzecz, już tak zbliżając się troszkę do końca naszej rozmowy. Panowie tutaj wyjaśniali jakby brak i konsekwencje braku traktatu pokojowego, sensu stricto. Ale jest jeszcze data, która w momencie, gdy po wielu, 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 wielu latach pracy powstał ten bardzo szczegółowy raport, nagle zaczęła się pojawiać data 1953 roku jako data rzekomego zrzeczenia się przez Polskę roszczeń, odszkodowań, czy też reparacji, bo każda z tych rzeczy, jak słusznie pan profesor Wnęk zauważył, oznacza troszkę coś innego. No wiadomo, że to nawet nie był dokument, panie profesorze. Cóż to było ta notatka tak zwana z 1953 roku przez różne osoby, no niestety w Polsce przywoływana jako dowód na to, że my nie powinniśmy w tej chwili występować do Niemców z jakimikolwiek roszczeniami.
Tak, to jest bardzo ciekawe, że nawet do tej pory konsulaty, ambasada niemiecka tak reaguje na listy naszych obywateli, ponieważ no, kiedyś poprosiliśmy o takie właśnie kierowanie do placówek dyplomatycznych Niemiec, miarę udokumentowanych roszczeń, i że na przykład wiedzą, że dziadek, ojciec był robotnikiem przymusowym, że został osadzony w obozie koncentracyjnym i z prośbą o odszkodowanie w tej sprawie. Dostajemy czasem kopie takich dokumentów, za co jesteśmy bardzo wdzięczni zresztą ofiarodawcom. To są kopie, nie oryginały. Ale też dostajemy kopie odpowiedzi z placówek dyplomatycznych, na przykład z konsulatu niemieckiego w Gdańsku, z ambasady RFN w Warszawie. I tam w zasadzie argument jest jeden, że Polska zrzekła się odszkodowań, reparacji w roku 1953. To jest bardzo ciekawe. Przynajmniej do tej pory taką linię placówki dyplomatyczne utrzymują. Więc po pierwsze, no jest to nieprawda, ponieważ to nie było żadne zrzeczenie się, tylko komunikat Polskiej Agencji Prasowej, no to tak jakbyśmy dzisiaj wzięli jakiś komunikat, nie wiem, Associated Press i powiedzieli, że to jest źródło prawa. Tak oczywiście nie jest. Kolejna rzecz, co w ogóle nie ma czegoś takiego jak oryginał tego dokumentu. Jest tylko coś, co nawet trudno nazwać odpisem, bo jest to kartka maszynopisu, bez żadnych podpisów odręcznych, bez niczego. Jest to
zapisane. Przez kogo sporządzona? Skoro nie ma podpisów odręcznych, to w ogóle...
To znaczy właśnie tego nie wiemy, bo nie wiadomo, z czego to był odpis, nie ma oryginału. A poza tym proszę pamiętać, że tam się pojawiają, z tego co pamiętam, 3 czy 4 napisane, że tam ktoś to podpisał. Natomiast tego nie ma, bo to jest maszynopis. Tego po prostu nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zweryfikować, czy faktycznie ktokolwiek w ogóle kiedykolwiek to podpisał. I przede wszystkim no, tam były nazwiska członków Rady Ministrów, a to jest nawet z tą komunistyczną konstytucją niezgodne, ponieważ to Rada Państwa wtedy miała możliwość po prostu zawierania, wypowiadania umów międzynarodowych.
Ale kłamstwo powtarzane wielokrotnie być może trafi na podatny grunt i stanie się w cudzysłowie prawdą.
Tak, z jakiejkolwiek strony by nie patrzeć na coś takiego, no nie jest to dokument, który potwierdzałby zrzeczenie się czegokolwiek, bo w zasadzie nie jest dokumentem. To znaczy, tak wchodząc w całą sprawę nauk pomocniczych historii, w dyplomatykę, to nie jest dokument. To nie jest dokument, to jest ewentualnie być może jakiś odpisu, ale czegoś nie wiadomo czego. I co ciekawe, my w ogóle nie wiemy, czy taki dokument kiedykolwiek powstał. Bo nie ma oryginału. Mhm. Jeżeli ktoś ma taki oryginał, nie wiem, Niemcy dostali taki oryginał. Zresztą nie ma to o tyle znaczenia, że on nigdzie nie został zarejestrowany, nie został opublikowany, nie jest po prostu żadnym źródłem prawa, nie jest źródłem umowy międzynarodowej. Więc to jest tak, jakbyśmy sobie napisali coś takiego na maszynie do pisania w domu.
I potem
się na to powoływali.
A pan, panie ministrze, zetknął się, to już ostatnie pytanie, zetknął się pan też z tym argumentem, że właściwie po co pan tam przyjeżdża? Przecież wiadomo, że w 1953 roku Polska, no wtedy Rzeczpospolita Ludowa, ale zrzekła się, prawda?
Jest taka właśnie kartka papieru podpisana przez Bieruta, natomiast ona nie została, nie ma jakby tam podpisów członków Rady Ministrów. No bo formalnie się mówi, że to jest uchwała Rady Ministrów, tylko że nie ma podpisów Rady Ministrów, no i ten dokument, ta kartka nie została nigdzie publikowana w żadnym publikatorze, tak, ani w Dzienniku Ustaw.
A zetknął się pan z tą argumentacją w czasie swoich pobytów w Niemczech?
Tak, tak, oczywiście, że to Niemcy podnoszą, że sprawa jest zamknięta i tak, no oczywiście, że jakby oni tutaj się przywiązali do tej narracji bardzo i ciężko jest im jakby wchodzić tutaj w polemikę, w dyskusję. Po prostu to jest dosyć butne, aroganckie to, co część z nich mówi, ale oni nie wiem, czy w to wierzą, czy nie wierzą, czy do tego się tak przywiązali, ale mówią, no Polska się zrzekła, no potem, gdy już jakby to obalamy, no to mówią z kolei, no tak, ale przecież jesteście w Unii, myśmy was tu wprowadzili, dostajecie fundusze europejskie, więc to jest naprawdę dyskusja taka dosyć trochę irytująca, no bo jak nasza obecność w Unii Europejskiej, przecież Niemcy
nie
też
ma związku.
Nie ma żadnego związku i stawia nas w pozycji jakichś takich niewdzięczników, prawda, że jesteśmy w Unii i domagamy się reparacji. Jakby to było w ogóle ze sobą związane i to jest ta zupełnie absurdalna ich argumentacja, ale...
Notabene przekazujemy przecież do Unii Europejskiej bardzo duże kwoty na bieżąco,
również,
prawda?
Tylko my, ale również inne kraje.
Tak,
prawda?
Oczywiście.
Więc to jest tak, że oni mają ileś tych różnych argumentów, ta skala, powiedziałem, jest od 1 do 10, od tych łagodnych właśnie, że pomogliśmy i tak dalej, no bo już ten argument najbardziej brutalny to jest, że tutaj, prawda, no ale granice, to trzeba będzie o granicach rozmawiać, więc to są takie...
Nawet jedna posłanka lewicy powiedziała, że to myśmy powinni wypłacić za ziemię zachodnie Niemcom odszkodowanie, taka była wypowiedź, może jakieś 1,5 miesiąca temu.
No to są rzeczywiście no, kuriozalne rzeczy, pokazujące tylko i wyłącznie, że idziemy w dobrym kierunku, że ta dyskusja jest ważna i potrzebna i że państwo polskie musi się zaangażować. W tym sensie, że no, muszą być środki, muszą być naukowcy, muszą być publikacje, muszą być działania, bo w przeciwnym przypadku po prostu napisali już historię za nas i jeszcze ją dzisiaj już zabetonują tak już na wieki.
I musi być wola walki o prawdę historyczną, którą między innymi panowie bezpośrednio, ale polski rząd prowadzi właśnie no, od kilku dobrych lat teraz. zaniedbaną zupełnie po 89 roku, bo że wcześniej zaniedbaną, to może się można nie dziwić, prawda? Natomiast
to znaczy, pani rektor, to bywało różnie, ponieważ no, jednak powstawały co jakiś czas różnego rodzaju inicjatywy, nawet tego perelskiego rządu, jeżeli chodzi o liczenie strat wojennych. Wprawdzie nigdy nie zostały doprowadzone do końca.
Ale temu się można w tamtym okresie mniej dziwić, natomiast martwi, że tak tuż po 89 roku to zaniedbano. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję. Szeroka rozmowa na ten temat. Będziemy do tematu wracać, bo naprawdę jest z całą pewnością jednym z najważniejszych. Na łączeniu Arkadiusz Mularczyk, wiceminister spraw zagranicznych. Bardzo serdecznie dziękuję, panie ministrze, panie pośle, za udział w programie. Dziękuję bardzo. A w studiu profesor Konrad Wnęk, dyrektor Instytutu Strat Wojennych, Magdalena Drochomirecka. I do usłyszenia za tydzień. Dziękujemy państwu.
Do usłyszenia.
Dziękujemy. Do widzenia.